Dopiero dzisiaj po odczytaniu tej pełnej jednostki katechetycznej możemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na początku swej publicznej działalności Jezus poszedł do Nazaretu, mimo iż wiedział, jak to się skończy. Z góry możemy przypuszczać, że to nie był jakiś niezręczny, niedyplomatyczny krok, tylko że to było świadome i celowe, i że właśnie w tym czynie był prorokiem. Trzeba wiedzieć, że ewangelista Łukasz, sam poganin, Grek, pisał swoją Ewangelię dla pogan, a w starożytności każdy naród pogański miał swoich bogów, których czcił, kochał, do których był przywiązany. Z tymi bogami była związana cała kultura, literatura, teatr, sztuka, wszystko. Pieśni. To było, ci bogowie byli duszą jakby z tego narodu. W imię tych bogów, dla uczynienia tych bogów wprowadzono wszystkie wojny, niosąc jakieś tam figury. I dlatego też apostolowanie, przychodzenie z prawdą o zejściu Boga, Syna Bożego do ludzi, było trudne. Bo normalna reakcja pogan była taka, to jest wasz żydowski Bóg. To jest wasz żydowski Bóg. Dlatego też Jezus Łukaszowi i tym, którzy później pójdą z Ewangelii Łukasza do pogan, ułatwia sprawę. To, co się wydarzyło najpierw w Nazaret, to dostarczało Łukaszowi i później tym, którzy będą poganom prezentować tę Ewangelię, argumentu, czynu, argumentu. Popatrzcie, on nie jest Bogiem Żydów. On nie był Mesjaszem Żydów, tylko Żydów. Popatrzcie, jak się naraził, jak został odrzucony. Na razie przeszedł między nimi. Ale przyjdzie moment, kiedy strącą go. Strącą go rzekomo w tajemnicy śmierci. A tymczasem tam on szedł, żeby przyjść do nas po raz wtóry w tajemnicy zmartwychwstania z życiem Ojca. Już tym razem głębiej nasze wnętrze. A zatem nie jest on Bogiem i Mesjaszem Żydów, tylko wszystkich narodów. Żydzi pamiętali, że o Jahwe, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale nie pamiętali o tym, że w Tobie będą zbawione szczęśliwe ludy całej ziemi. Tego już nie pamiętali. Tylko konflikt Jezusa z Żydami we wszystkich Ewangeliach, a najwidoczniej to jest pokazane w Ewangelii Łukasza, był na tym tle. Bóg nie jest Bogiem Żydów. Zawrzał. To jest nasz Bóg. Bóg Abrahama. Nasz. No, wniosek był taki, że poganie to jest opał w piekle. To znaczy na opał w piekle. Bardzo skrajny. Skrajny już powód. Jezus zna myśli obecnych tam. W synagodze w Nazarecie. Zna ich myśli. Wiedzą, że mają mu za złe. Jeżeli Bóg ci dał moc czynienia cudów, to tutaj czyń w swoim miasteczku rodzinnym, w swojej ojczyźnie, swoim rodakom, a ty tam wylewasz moc uzdrawiającą w pogańskim Kafarnaum. To było takie międzynarodowe miasto. Było bardzo dużo Rzymian, elity rzymskiej, greckiej i wiele innych, w tym też trochę Żydów. Dlaczego nie tu? Nam się to należy. No i tu się zarysowuje konflikt. Bo Jezus mówi tak, nie jest mile widziany prorok w swojej ojczyźnie. W proroku przychodzi Bóg prawdziwy, Bóg Jahwe. Bóg przychodzi w proroku. A co byście robili z prorokami, przepraszam bardzo? Skracaliście im pobyt na tej ziemi. A poganie korzystali. I to jest okazja, by powiedzieć, i tego chcę ten fragment Pisma Świętego, żeby powiedzieć o przedstawić prawdziwe pojęcie proroka w Piśmie Świętym. Istnieje obiegowe pojęcie proroka i biblijne. To obiegowe mówi o tym, że prorok to jest ktoś, kto poznaje przyszłość i przepowiada przyszłość. To jest tylko cząstka prawdy i to dość nieistotne. Według Biblii prorok to jest ktoś, kto mówi o chwili obecnej, nie o przyszłości, tylko o chwili obecnej. Co ty jesteś wart przed Bogiem? Co jest twoja wiara warta przed Bogiem? I dopiero na drugim miejscu, ponieważ teraz sobą to i to reprezentujesz, to cię czeka. To cię czeka. I dziś jako pierwsze czytanie był Jeremiasz. Jeremiasz Izraelowi mówił, co wy jesteście warci, co jest warta wasza wiara. I dlatego też i w cysternę go wrzucili, żeby tam w tym bagnie zmarł. Dopiero poganin go wyciągnął z tej cysterny. No, niewesołe jego życie było. Zresztą życie wszystkich proroków było dramatyczne. Tylko dlatego, że mówili o teraźniejszości, o chwili obecnej. Jak was Bóg widzi, jak was Bóg ocenia. Czyli dotykał oni w swoich głowach, tak jak my nosili świetlany obraz siebie. A Jeremiasz mówi, jeżeli tak dalej będzie, wylądujecie w niewoli babilońskiej. Na rekolekcjach trwających 70 lat. I w końcu mówi, jeżeli mnie posłuchacie, to na Pochodnozor nie wścieknie się i nie zniszczy wspaniałej świątyni Salomona, kapiącej od złota. Pojedzie tam na te rekolekcje elita Izraela, nawróci się, przyjdzie, wróci z powrotem dzięki Cyrusowi Perskiemu. To jest skąd? To jest źródło konfliktu, że prorocy mówią o chwili obecnej. A ponieważ jest źle teraz, konsekwencją grzechu będzie nieciekawa przyszłość. To samo, tak samo rzecz się ma z Jezusem Chrystusem. Jezus ocenia wartość wiary, nadziei, miłości w Izraelu. Ocenia. I ludzie pokorni, prości to przełykają, tak, a elita, już nie powiem inteligencja, tak, elita, uczeni w piśmie, arcykapłani, faryzeusze, to było nie do przełknięcia. Dlatego cały czas marzą o tym, jak go splamić w oczach tych, którzy z entuzjazmem idą, bo doświadczają w nim obecności Boga i czują, że on wreszcie tu prawdę mówi. Jezus, krótko mówiąc, jako prorok rozczarował swój naród, ponieważ nie był Mesjaszem narodowym, nie uwzględniał ich marzeń, pragnień. Pod tym względem był Jonaszem, to znaczy Jonasz gołą, ale pod wpływem Ducha Świętego nieustannie uciekał, żeby go nie chwycili w sieci interesów narodowych i politycznych doczesnych. Ponieważ Jezus przyszedł uzdrawiać nie objawy zła, tylko źródło, przyczyny. Tam wnieść w głębinę wnętrza człowieka prawdę o Ojcu. I żeby teraz ta prawda o Ojcu zaczęła owocować miłością w stosunku do innych narodów. I to jest ta prawdziwa niepodległość, obecność Ojca we wnętrzu człowieka. Nie uwzględnia egoizmu i pychy narodowej. Krótko mówiąc, nie kocha ojczyzny. Ci z was, którzy mieli szczęście czytać Marię Waldorte, to wiedzą, jak w pewnym momencie elita się zebrała i powiedzieli, no wreszcie ogłoś, a my staniemy murem. Dlaczego Jezus na początku swojej publicznej działalności idzie do Nazaretu? Ponieważ 30 lat wcześniej do Nazaretu przyszedł też Bóg w Archaniele Gabrielu, który zwiastował, że w Maryi, jego matce, Bóg zacznie spełniać obietnicę otrzymaną w raju. Czyli Bóg stanie po stronie człowieka tak, żeby przywrócić w rodzinie ludzkiej raj. Na razie raj serca. Jezus po 30 latach przychodzi, inaugurując publiczną działalność, też do Nazaretu, żeby ogłosić, żeby zwiastować, na czym to będzie polegać. Na czym to będzie polegać? Na czym będzie polegał fenomen potomstwa Maryi, tej niewiasty. I tutaj już będę przypominał to, co mówiłem ubiegłej soboty, że Jezus cytuje proroka Izajasza, rozdział 61, gdzie jest mowa o tym, czego dokona Mesjasz. Że przede wszystkim przywróci raj utracony, będzie chciał przywrócić utracony raj. To jest charakteryzowane słowami: ubogim będzie głosił dobrą nowinę, jeńcom głosi wolność, niewidomym przejrzenie, ale niewidomym w sensie też przede wszystkim duchowym. Uciśnionych będzie odsyłał wolnych, ogłosi rok łaski od Pana. Rok łaski od Pana, w ogóle słowo łaska w łacinie pięknie brzmi, gracja, dzięki, piękno, ale przede wszystkim to duchowe, że oto Jezus jako syn ludzki, jako syn człowieczy, jeden też z rodziny ludzkiej, najpiękniej potraktuje zło w każdym człowieku. Najpiękniej. Że nie tylko wchłonie to zło, ale to zło przetworzy w sobie wino w krzew winny, wino krzewu winnego i zaproponuje nam miłość Ojca. Zaproponuje, że w nas zamieszka jako ten pierwiastek krzewu winnego, który wszystko przeistacza, przemienia w dobro wino. Nam zaproponuje ten wdzięk, tę grację. Jezus w Nazarecie ogłasza, precyzuje, na czym będzie polegało odzyskanie raju utraconego. I w końcu istotnie druga część Ewangelii Łukasza pokazuje, że po pięćdziesiątnicy, po wylaniu Ducha Świętego, rzeczywiście mają jeden umysł, jedno serce, wszystko mają wspólne, ponieważ tak są przeniknięci prawdziwym życiem, życiem pochodzącym od Chrystusa zmartwychwstałego, od Boga, że już nie mają problemu z chciwością. Nie są w niewoli dóbr doczesnych. I tak realizuje się rok jubileuszowy, o którym mówi Księga Kapłańska. W wielu innych księgach jest o tym mowa, a rzecz polegała na tym, że Bóg przypominał ludziom: przepraszam, ale wszystko, co macie, jest moje. To ja jestem właścicielem. A wy chwilowymi zarządcami tych dóbr macie tylko to naprawdę, co macie w momencie śmierci, przejścia do mnie. Tylko to jest waszą własnością. A to nie, to jest obce. To są cudze dobra. To są cudze dobra, to co macie na hipotekach, w banku. To są cudze dobra. To są moje dobra. I macie tym realizować miłość bliźniego. Ponieważ całe Pismo Święte krzyczy, wrzeszczy, jest jedna wielka patologia w was, w waszej wierze. Bóg, 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 całym umysłem, całym sercem. I na tym się kończy. A to jeszcze trzeba miłować bliźniego, który jest mniej interesujący. Przewagą. I to jest, do tego Jezus ogłasza w Nazarecie, że do tego was chce uzdolnić. No. I teraz trzeba wrócić. Oczywiście, że do tej tę prawdę przypomniał Duch Święty na Soborze Watykańskim II. Tę prawdę roku jubileuszowego z Księgi Kapłańskiej. Że uważajcie, właściciele, posiadacze, uważajcie. Nie bądźcie tacy szczęśliwi, bo to może być źródłem waszego nieszczęścia, spotkanie z prawdziwym właścicielem, który was rozliczy i powie: wyście mnie wydziedziczyli, nie daliście tego, komu powinniście dać, bo ja jestem życiem. A prawdziwe życie to jest to jest tam w Ojcu, nie tu. Kiedy na Soborze Watykańskim II o tym zaczęto mówić i pisać w dokumentach, zostało to na papierze. No to taki murmur niezadowolenia poszedł przez świat, szczególnie tam w Ameryce Południowej, ci wielcy posiadacze ziemscy powiedzieli, no, uważajcie, my jesteśmy niezadowoleni z takiej katechezy, z takiej nauki. No i ubiegłej soboty dotknąłem apokalipsy, trzeciej części apokalipsy, która mówi, że w tym naszym chrześcijaństwie jest bardzo aktualna ta katecheza roku jubileuszowego. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Żaden prorok dzisiaj w naszych czasach w Kościele nie będzie mile widziany, jeżeli dotknie tego problemu posiadania własności i przypomnie katechezę roku jubileuszowego. Nie będzie mile widziany ani u duchownych świętych, ani w mniej świętym laikacie. Nie będzie mile widziany. To was zaręczam. Na szczęście nie muszę tego na razie głosić. Na to przyjdzie pora, na to przyjdzie czas. Nie jest łatwo rozminować ludzkie serce, które jest sercem chci. W tym upatruje swoje życie. To jest, dodaje mu poczucie siły, wartości. Tu się dowartościowuje człowiek. Cały świat, przecież telewizja tylko podziwia właśnie tych, którzy się dochrapali mniej lub bardziej legalnie. A według Pisma Świętego nielegalnie. Przyjdzie w pewnym momencie, jak będziemy czytać Ewangelię Łukasza, taki moment, gdzie Jezus daje bardzo drastyczną katechezę na ten temat. Czy to są cudze dobra? To, co przyniesiesz do mnie w momencie śmierci, to jest twoje. Dobrze. Ja zobaczę, co tam w ręku masz. Być prorokiem w tej materii nie będzie łatwo. Dość ostro mówiłem ubiegłej soboty, jaka jest przepaść między Pismem Świętym a właśnie posiadaniem, dzieleniem się z innymi. I powiedziałem, że w tym względzie serce ludzkie na razie jest niereformowalne, nieuleczalne. Ale też mówiłem tutaj wielokrotnie i będę mówił jeszcze wielokrotnie, że już w raju tej niewieście, która ma zdeptać głowę węża chciwości, ma węża w kieszeni, że ona zrodzi takie potomstwo, które zdepcze głowę węża. Mimo, że wąż będzie jad wpuszczał w pięty, będzie zabijał. Później to zostało sprecyzowane w Apokalipsie, na początku Apokalipsy, a chodzi o tak zwaną Apokalipsę Sumim, że Maryja ma obiecaną łaskę takiego wylania Ducha Świętego w głębiny ludzkich wnętrz, że nastąpi tak zwana Apokalipsa Sumim. Czyli to, co nas czeka wszystkich, a czeka na śmierć, a po śmierci dwa przeżycia. Olśnienie miłością Bożą i z drugiej strony rozczarowanie sobą i pragnienie czyśćca. Że ta lustracja, prawdziwa lustracja, którą każdy z nas będzie zlustrowany, że ona nastąpi nie tam, ale tutaj, na tej ziemi. I to zainauguruje epokę Ducha Świętego. I w tym sensie, mówiąc, że to, co się, stan Kościoła jest niereformowalny, bo nawet jest rzeczą niebezpieczną mówić, jak daleko jesteśmy od tego, czym powinniśmy być, to jednak Bóg zwycięży. Maria, tajemnica niepokalanego poczęcia zwycięży. I to widział ojciec Kolbe, to inni święci widzieli. No i my czekamy na tę łaskę, na tę lustrację prawdziwą, naszego chrześcijaństwa. Jeżeli w Piśmie Świętym jest obiecana ta lustracja, no to wybaczcie, że się nie interesuję za bardzo tą lustracją, którą ludzie sobie wymyślili, dalecy od Ewangelii i od krzyża.